Dla nas to może być złotówka, dla nich to może być nowe życie. Link do zbiórek znajdziecie w opisie podcastu. Bardzo Wam dziękuję za każdą wpłatę. Żurnalista. Dzień dobry. Zanim zacznie się nasza rozmowa, chciałem Wam podziękować, że tak licznie byliście ze mną przez cały 2023 rok, bo to dzięki Wam zostałem najczęściej odtwarzanym podcastem w Polsce na platformie Spotify. Bardzo Wam dziękuję.
Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
Zaczynamy właściwą rozmowę. Dzisiaj u mnie Joanna Jędrzejczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mówisz, że widzisz rękę Boga w niektórych momentach swojego życia. Kiedy dostrzegłaś ją pierwszy raz?
Nie pamiętam. Ale może to był motyw, moment, gdy zaczęłam pomagać innym, że w ogóle zaczęłam mieć taką wrażliwość.
Czyli szybko.
Bo gdy miałam lat 11, zorganizowałam pierwszą akcję charytatywną, gdzie moje koleżanki myślały o tym, wiesz, żeby... Ja też czytałam Bravo Girl, ale ja szybko czytałam Newsweek w wieku 13 lat. Ale ja tak szybko miałam w sobie tą wrażliwość i chęć pomocy, dlatego czasami mnie to kuje, że ludzie mówią, że ja pomagam, żeby się oczyścić z tych swoich grzechów, a moimi grzechami rzekomo jest kupowanie czasami drogiego zegarka, czy pojawienie się w fajnych okularach, czy samochodu, czy torebka. A ja nikomu tego nie zabrałam, a chodzi o to, że żeby ja tak jakby się oczyścić, a zawsze w sobie to miałam i ja myślę, że mam misję w ogóle w tym. Też takim przełomowym momentem było to, gdy chciałam się dostać do drużyny koszykarskiej, ale nigdy nie byłam super dobra. Miałam problemy z przerośniętą wątrobą w swoim wieku, bo źle się odżywiałam. I słuchaj, na 2 lata nie mogłam nic robić. A później nagle poszłam na sztuki walki. Ja po pierwszym treningu się zakochałam i mi to zaczęło wychodzić. I ja czułam taką bańkę i że ja po prostu odnalazłam swój talent i z tym poleciałam, nie?
Ale miałaś takie momenty w swoim życiu, miałaś takich momentów dużo, które są bardzo ikoniczne, nawet patrząc na dokument, który jest na twoje książki, to są rzeczy, które jednak można się nimi zarazić. Miałaś takie momenty, że czułaś, że nie jesteś tu sama, że jest z tobą teraz Bóg.
To
albo
tak.
Że wchodziłaś i wiedziałaś, że nie możesz przegrać nie dlatego, że byłaś dobrze wytrenowana, tylko wiedziałaś, że nie jesteś sama.
Ja wiedziałam, że nie byłam sama. Total. Ja czułam po prostu te wsparcie, nie? Wiesz, jaki był też taki moment przełomowy? Gdy siedziałam w Holandii 2008-2010, 2 lata, totalnie zero kasy. Ja o tym piszę w książce, że miałam 5 euro w kieszeni, nie wiedziałam, czy pojechać.
350 pociąg, autobus.
Kupić chleb, jedzenie, kupiłam za resztę. Czy właśnie pociąg do Horn z Amsterdamu. I wiesz co? Ja tak siedziałam, mówię, co ja teraz robię? Wstyd mi było poprosić rodziców o pieniądze, bo oni nigdy jakoś nie... Oni nie mieli tych pieniędzy, żeby mnie przeładować i nie inwestowali w mój sport, ale tak pomagali mi, gdy już mam totalnie pod kreską. I 2 dni później ja miałam na koncie pieniądze w ogóle. I to przyszło jakieś stypendium, o którym ja zapomniałam, w ogóle, które dostałam. Ja uważam, że to była ręka Boga, że ja miałam jednak w tym cierpieniu trwać i wytrwać, żeby po wielu latach dawać ludziom nadzieję i wiarę w to, że może się udać. Także takich momentów było wiele. Ciężko mi teraz na chwilę obecną je przyciągnąć, ale tego było naprawdę, naprawdę dużo.
Wiara czyni cuda?
Total. Wiara czyni cuda i tutaj nie chodzi tylko o wiarę w Boga, ale wiarę w to, że coś się może udać, bo to jest w ogóle podstawą. Ja przez wiele lat mówiłam, że to ciężka praca, ale to dyscyplina, w której jest zawarta ciężka praca, ale w której również jest zawarta wiara w to, że może się to udać. Total.
No dobra, ale też ja zawsze uważam, że wiara w Boga jest taką łaską, którą dostajemy. Ty dostałaś to na przykład od rodziny, z mindsetu, że po prostu chodzimy do kościoła, wierzymy, jak to było ciebie?
Tak i nie, bo ja cały czas, to nie to, że ja szukam, ale cały czas coś mnie spotyka w tym kościele takiego przykrego, nie? Że jak nie pijany ksiądz, to ta spowiedź, bo jestem osobą publiczną, bo tamto, ale w tej książce, o której wspomniałam, Uniwersalny Chrystus, tam jest opisane, że ty nie musisz być osobą wierzącą, nie? Ale są takie osoby, które idą tą drogą Chrystusa, mianowicie są po prostu dobrymi ludźmi i oni nawet o tym nie wiedzą, ale oni są też w jakimś stopniu, jak to powiem, naznaczeni, ale po prostu oni wypełniają to, czego Bóg od nas oczekuje, a są osobami niewierzącymi totalnie.
W
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
No dobra, no ale powiedz mi, jak ty przekroczyłaś te bramy?
Że to zbawienie, o którym my myślimy i jakby kierujemy się w tej wierze, w życiu chrześcijańskim, na to zbawienie tak jakby pracujemy już za życia, nie? I ono się wydarza tak naprawdę już za życia po części.
No bo to jest drogowskaz w ogóle, Pismo Święte, Eucharystia, tak. To wszystko to jest po prostu drogowskazem do tego, jak ktoś ma żyć, no bo można żyć w ten sposób, nie chodząc do kościoła.
Tylko, że my to źle odczytujemy i trochę kościół jako instytucja po wielu latach reform i zmian troszeczkę źle to nam też nakreśla, bo jest to instytucja, no ja praktykuję, ale nadal, no mówię, gdzieś to jest sprzeczne i ja nie lubię, jak ludzie wierzący mówią mi, że ja żyję w tym swoim cukierkowym kościele, który sama modeluję pod siebie, bo tak nie jest, nie? Ja jakby uczestniczę w życiu tego kościoła i nie mogę powiedzieć, że są rzeczy, z którymi się nie zgadzam, no ale faktycznie tak jest, nie?
Ale kościół powinien się zmieniać, iść razem z ludźmi za rękę do przodu? No bo cywilizacja się zmienia, bo zmieniają się zwyczaje?
Tak i nie, to powinno zostać niezmienne, ale powinniśmy odkopać to, co było faktycznie na początku. Ta książka Uniwersalny Kryzys, o której mówię, ona jest dość ciekawa, bo pokazuje nam, ciężko powiedzieć dwie osoby, bo chodzi o Boga, ale Chrystus był totalnie przed Jezusem. Jezus był tym człowiekiem, który faktycznie pokazał to, co się tak naprawdę wydarzyło i fajnie pokazuje to, że jeżeli chcemy dążyć do tego zbawienia, to tak naprawdę musimy widzieć nie Jezusa, a Chrystusa właśnie w każdym człowieku i nawet w każdej istocie, chociażby twoim przyjacielu, piesku, nie?
Mm-hmm. Ale ty masz też tak, że na przykład widzisz inne wartości u ludzi wierzących i niewierzących?
Tak, ludzie potrzebują Boga, bo ludzie potrzebują zasad, a religia to zasady, nie?
Mm-hmm. No dekalog chociażby, tak. Pierwszy z brzegu. No to co daje ci czytanie Pisma Świętego?
Nie jest łatwa książka.
To jest bardzo trudna książka.
Ale mam tak teraz, że staram się uczytać co wieczór po jednym jakimś wersecie. No i za każdym razem, gdy to czytasz, to ty widzisz zupełnie nowe rzeczy, nie? Widzisz inny początek tego. No. Widzisz to zupełnie inaczej.
Ale jest tak na przykład, że przeczytasz coś i chwycisz za telefon i stwierdzisz, że zadzwonisz do kogoś, bo czujesz, że zrobiłaś coś kiedyś komuś źle, albo widzisz jakąś nową drogę, bo zastanawia mnie w ogóle proces czytania, czy to jest kultywowane przez ciebie, bo to, co ci daje tak intelektualnie i poszerza.
Intelektualnie i chcę pogłębiać tak jakby swoją wiarę i do tego wracać, ale ja codziennie rano się modląc w ogóle korzystam z tej aplikacji Modlitwa w Drodze i wiesz, co jest ciekawe, że tam jest właśnie czytanie z danego dnia i jest tam rozważanie tego i to mi dużo daje, bo faktycznie ja mam takie momenty i tak sobie siedzę, mówię, ty, faktycznie ja jestem w tym momencie życia, nie codziennie, nie zawsze, ale mówię, ty, tak jest. I mi te kilka słów od kogoś daje mi po prostu fajny punkt odniesienia i do zmieniania się jako człowiek. Po prostu dla mnie to jest bycie lepszym człowiekiem, nie? Bo ten świat, to o czym mówimy dość często, sociale, to jak jesteśmy bodźcowani, ale w ogóle ludzie, sytuacje, kariera, to wszystko nas odciąga od bycia dobrym człowiekiem i grunt po prostu trzymać na sobie takiego bacika i wiara dla mnie to taki bacik, nie?
No może nawet odciąga nas od bycia człowiekiem po prostu, już nawet kwestia czy dobrym, czy złym, że po prostu nie mamy czasu jednak czasu goniąc za karierą. Oczywiście. Wiesz, jak to dużo kosztuje po prostu i patrzymy tylko i wyłącznie na tym, żeby się samorealizować, a omijają nas piękne rzeczy związane z życiem.
Tak, ale my wiesz, tak jak Jezus mówi o tym pozbyciu się tego wszystkiego, że zostaw wszystko i pójdź za mną, to nie chodzi o to, że ty masz zostawić cały dorobek, majątek i po prostu pójść i żyć w totalnej biedzie, w szałasie. No nie żyjemy nie wiadomo w jakich czasach, ale to chodzi o takie duchowe i wewnętrzne to, jak my faktycznie codziennie nad sobą pracujemy i jak się nastawiamy do, nie tylko do życia, ale przede wszystkim do drugiego człowieka, bo w złości my możemy żyć cały czas, nie?
No, ale byłaś kiedyś zła na Pana Boga, konfrontowałaś się z takim kryzysem wiary? U mnie o tym bardzo szeroko opowiadał Sebastian Karpiel-Bułecka, że on miał takie bardzo i to bardzo głębokie kryzysy wiary.
Ale ja mam, bo ja często idę do kościoła i szukam tego, wiesz, uduchowienia takiego, nie? I mam takie coś, mówię, co jest, nie? Co jest? Jestem tu tylko fizycznie, ale nie, w ogóle nie duchowo, nie? I to bardzo, bardzo często się zdarza, ale ja myślę, że to jest właśnie to, że często jestem przytruta tym zewnętrznym, często brutalnym, brutalnym światem. Wiesz co, strata tej mojej przyjaciółki, która przegrała tą walkę z chorobą nowotworową, to był taki moment, że... Znaczy ja nie obwiniałam, ja nie pytałam czemu, ale mówię, cholera jasna, czemu mi każesz pomagać im wszystkim, a nie potrafię uratować swoich ludzi, nie? Chociaż to ja nie dostanę nagrody, ja nie wiem, nie dostanę 100 nagród, nie wiem, obrony moich bliskich przed walką wygraną czy przegraną z walką nowotworową, bo ja pomagam innym, nie? To tak nie wygląda, nie?
Ale też wydaje mi się, że ta śmierć twojej przyjaciółki to jest duża esencja tego, jak dzisiaj żyjesz. To jest pełen konsumpcjonizm twojego życia, wynika po prostu z tej śmierci.
Total, bo ja odnalazłam w tym sens. I ja mówię, jak ludzie widzą Joannę Jędrzejczyk, która żyje na petardzie, to ja naprawdę czuję się przy Karoli malutka. To, jaka ona była uśmiechnięta i jaka ona była oddana, nie wiem, swoim mężowi, dzieciom, pasji, jaką były konie ludziom. Osoba, która nikogo naprawdę nie skrzywdziła nawet muchy, i powiem to dosłownie, nie?
Powiedziałeś, że wierzysz, że masz karmę do przepracowania na tym świecie. Jaka jest twoja karma do przepracowania na tym świecie?
Cholera jasna, nie wiem. A ja myślę to, że stałam się osobą bardziej asertywną niż byłam, czego musiałam się uczyć. I to, że jestem osobą transparentną, co dzisiaj akurat wysłuchałam wywiadu Marcina Prokopa z Kubą i Piotrkiem. I on o tym mówi, że tutaj nie można mieć maski, i to jest fajne, bo ja właśnie żyję takim czymś od pierwszego mojego wywiadu, który zobaczyłam wiele lat temu dla jakiejś regionalnej telewizji w Olsztynie. I ja wtedy powiedziałam, że ja będę po prostu ludziom pokazywać się ze łzami w oczach, z uśmiechem, ze złością. I to było dla mnie takie bardzo ważne i kluczowe.
No to nie, ale jakbyś miała tak pomyśleć dzisiaj o tym, co jest czymś, co musisz przepracować na tym świecie?
Ja myślę, że to taka prawda i szczerość, że ja muszę odrabiać pierwsza lekcja za ludzi i to, co się dzieje w moim życiu, w mojej karierze, co się działo, nawet jeżeli chodzi o menadżerów, bo nie dokończyłam tego wątku, przepraszam, jeżeli chodzi o trenerów, czy menadżerów, czy team, który chciałam sobie zbudować, gdybym miała to wcześniej, byłabym zupełnie w innym punkcie, ale takie moje życie było nakreślone, nie? I tutaj nie mogę płakać nad rozlanym mlekiem, ale ja myślę, że moją karmą jest pokazać tą taką, znaczy to źle brzmi, pokazać moją nieustępliwość, ale myślę, że takie odrabianie lekcji moje w karierze, które się wydarzyło, których ludzie nie chcą często widzieć, bo my nie widzimy tych przygotowań do wspinaczki. My widzimy tylko atak. Każdy mówi tylko o tym ataku szczytowym, a jednak te przygotowania są bardzo często niewidoczne. I ja myślę, że właśnie taka była moja kariera, takie było moje życie. Jest nadal i cały czas gdzieś to odrabiam, chociażby relacją prywatną w ostatnim czasie. Nie?
A jest jakiś ból, który musiałaś przeżyć, by coś zrozumieć? Tak już poza śmiercią przyjaciółki, o której rozmawialiśmy wcześniej, bo to mnie też zastanawiało. Czy były takie rzeczy, które bolały cię, a później dopiero rozumiałeś, dlaczego bolało?
Głębokie to jest, wiesz? Ale nie, to może autoryzacja mojego filmu, nie? Mnie strasznie bolała, bo ja ten film oglądałam na kilka podejść. W sumie z 5 razy zatrzymywałam ten film i czułam olbrzymi ból fizyczny i ja podobny ból czułam w trakcie przygotowań, tylko w drodze po sukces ja wywalałam wszystko, co dobre i co złe. Po prostu szłam. Nieważne, ile to kosztowało. Ale gdzieś to się odłożyło w mojej psychice, w moim ciele i oglądając ten film, ja czułam na nowo po prostu ból każdej, nie wiem, kości, mięśnia, ból fizyczny, psychiczny, tą rozłąkę, samotność. No i wtedy zrozumiałam, po co to wszystko było, że w drodze po sukces po prostu, że to jest cena, którą musiałam zapłacić, nie? Wtedy może tego nie rozumiałam. Czemu ja muszę być w tym wszystkim sama? Bo często to sobie zadawam te pytanie. Ja mam naprawdę masę nagrań, gdzie ja jestem w tym mieszkaniu w Stanach i ja nie chcę iść na trening, ja nie pójdę na trening. Mnie już to boli. Mnie boli ta samotność, że ja nie mogłam się wtulić jako już dorosła kobieta, nawet do mamy, żeby ona mi wszystko odciągnęła po prostu, nie?
No dobra, to było takie zaskakujące. Myślisz, że ta cena jest warta mimo wszystko tego sukcesu?
Totalnie.
No bo to, zobacz, bo są takie naleciałości, jednak tak długo trenowałaś i jak patrzysz sobie na to, nawet jak już zadruszyłaś ten wątek samotności, to może to jest taka rzecz, która po prostu jest w tobie domyślnie, że to jest naturalne, że to jest tak trochę jakbyś miała układ i jak pojawia się intruz, to szukam dziury w całym, bo ja trochę żyłam sama, pomimo tego, że pragnęłam czegoś, ale jak coś osiągam, to już mnie to nie kręci. Nie patrzysz na to w ten sposób?
Nie, ja widzę też trochę, że ja na przykład w domu nie potrafię siedzieć, ale może to właśnie przez to, że wiele lat podróżowałam, mieszkałam w różnych miejscach, że cały czas byłam bodźcowana czymś i chyba potrzebuję dużo więcej czasu, żeby w ogóle zejść z tego i zacząć też normalnie żyć.
No bo ja nawet dzisiaj, jak się przygotowywałem do podcastu, myślałem sobie o tym w ogóle, że bardzo ciężko jest być twoim partnerem, no bo pomyśl sobie, że tak, na pewno to musi być ktoś, kto jest spełniony zawodowo, musi mieć dużo czasu, no bo ciebie nie ma w domu, więc musi gdzieś tam mniej więcej z tobą podróżować albo mieć czas, żeby jakkolwiek gdzieś tam obok ciebie istnieć, ale żeby to nie było istnienie po prostu jak w serialu Her, tylko po prostu. I myślałem sobie też o tym, że to jest piekielnie trudna rola.
Ja totalnie wyprostuję to, bo to tak wygląda, tylko że ja lubię korzystać z życia. Ja nie jestem osobą, która musi pracować od 8 do 16. I ja myślę, że ze mną partner nie miał złego życia.
Znaczy, nie chodzi o to, że miał złe życie, tylko po prostu, że...
Ale słuchaj, jeżeli się określamy, że nie wiem, budujemy wspólnie dom, że tak powiem, to fajnie osobę nadaktywną, tak jak ja, nie bodźcować jeszcze więcej, że jest możliwość pojechania gdzieś, mówię, nie, zostajmy, słuchaj, w domu, nie jedźmy tam, a to jest, bo wiesz, te rzeczy, które ja robię, one są spoko, one są fajne, no podróże, fajni ludzie, fajne miejsca, fajne atrakcje, więc to jakby działa z dwóch stron, że się bodźcujemy i się nakręcamy wspólnie. A ja jednak, ja podchodzę do spraw bardzo poważnie, także jeżeli mówię, że idę na emeryturę, jeżeli mówię, że nie wiem, chcę zostać mamą, żoną i mamą, to potrzebuję do tego, wiesz, do tanga trzeba dwojga, nie?
Tak.
Jak jesteś z kimś, tańczysz, a w pewnym momencie ktoś, no... Jednak, nie wiem, widzi, że jednak te życie jest fajniejsze niż ten cel, który chcemy osiągnąć w tym tańcu, to troszeczkę się sprawy rozjeżdżają. Ale tak jak mówisz, chyba potrzebuję osoby, która będzie tak spełniona zawodowo i wierzę, że taką osobę znajdę, bo ja jestem osobą, która ma dużo pomysłów i ja się gdzieś nie zatrzymam. Czemu ja mam się zatrzymać, jakby wyhamować ten galop? Ja się trochę boję, że to później nie będę ja, nie?
No właśnie to jest dla mnie najbardziej ciekawe w tym wszystkim, ale żeby galopować, tak jak ty.
Ale ja wierzę w to, że znajdę do galopu właśnie osobę, że znajdę partnera, który będzie kochał tak samo galop jak i ja, czyli życie po prostu. Bo ja nie mówię o tym, żeby podróżować, pracować i tylko zarabiać pieniądze, bo to nie o to chodzi, nie? Chodzi o to odkrywanie.
Czytałem świetną książkę Kasi Nosowskiej, Nie mylić z miłością. I ona ona tam świetnie opowiadała o tym też, jak długo kłamujemy samych siebie. I to też wydaje mi się, że to jest taka fatamorgana, na którą możesz się regularnie nabierać. Bo
a chodzi też o miłość, budowanie szczęścia na podstawie miłości do drugiej osoby, nie.
No właśnie, że też po prostu ktoś na samym początku może lubić ten galop, ale potem może nie wytrzymać tego tempa, bo to tempo jest jednak długie.
Okej, ale jeżeli jest ta miłość, to wystarczy usiąść i powiedzieć, babe, dajmy sobie, nie wiem, miesiąc, 3 miesiące, rok, nie wiem, odwiedźmy Hawaje, Machu Picchu, jeżeli o tym marzysz i ty marzysz o, nie wiem, o kosmosie, lećmy w kosmos i później po prostu zróbmy te inne rzeczy. I ja myślę, że, znaczy ja wiem po sobie, że jestem w stanie takie rzeczy poukładać, nie?
Ja też wiem po tobie.
Tylko, że nie może być tak, że nagle ktoś przychodzi do ciebie, jesteś w związku już narzeczeńskim i mówi... Dobra, ty już przestań, bo już za dużo tego, bo już wiesz, moje ego jest większe niż twoje sukcesy, wiesz, i nagle ktoś chce ciebie zatrzymać, bo ma swoje, widzi mi się nagle tu i teraz, robimy to i to, a ty już to rzucaj. Nie ma czegoś takiego, że nagle zero, nie? Ale może na coś się założyć, chociaż wiesz, opowiedz Bogu o swoich planach, to dopiero cię zaskoczy, nie?
No, dlatego mnie zastanawiało właśnie, czy ktoś miał na tyle odwagi, żeby móc to tak z tobą skonfrontować, żeby powiedzieć, że ej, pauzujemy.
No chyba nie. I wtedy wychodzę na tą osobę, która jest może trochę karierowiczką, a ja nie chcę, żeby mnie tak ludzie odbierali, bo ludzie z mojego bliskiego otoczenia wiedzą, jak ja bardzo cenię płomień domowego ogniska i jak ja dbam o ludzi. Wręcz oni czasami mnie nazywają babcią, bo ja dbam o wszystko dosłownie. Ja cię wyślę z kanapką w podróż po obiedzie dobrym, ale to już nie o to chodzi, ale że i często słyszę, że mężczyźni się boją kobiet sukcesu, które, nie wiem, osiągnęły karierę, zarobiły pieniądze. Ale czy to powinien być mój problem? Ja myślę, że to Kasia właśnie Nosowska o tym też dużo mówi. No nie, bo jeżeli jesteś facetem, który zna swoją wartość, to albo jesteś facetem, albo jesteś leniuszkiem, który po prostu ma to w nosie, nie?
No tak. Miłość ciebie zmieniała?
Starałam się... To znaczy, ja wiem, że bym się chciała temu poddać i się tak się zmienić z taką korzyścią oczywiście. Mhm. Ale czy ona mnie zmieniała? A powinna? Powinna.
Nie wiem, no chyba nie to wiem. Jest takie też oddziałuje na dwie strony. No
oczywiście.
Bo...
No ale skupiasz się wtedy na tej osobie, którą faktycznie kochasz i z którą chcesz spędzać czas i budować życie.
To prawda. A czym jest dla ciebie...
Zmieniasz się.
No pewnie tak. A czym jest dla ciebie miłość?
To ja total się zgodzę w tym, że to patrzenie... Mogą być dwie totalnie inne osoby, ale to jest totalnie patrzenie w tym samym kierunku. I chęć dążenia tam... I to tak naprawdę będą dwa kierunki, no bo każdy z nas jest jednak inny. I tu chodzi o to, o te oddanie się tej drugiej osobie z zachowaniem siebie, właśnie poddawaniu się tym zmianom z zachowaniem siebie i podążaniu w tym samym kierunku. Tak naprawdę w tych dwóch kierunkach budując jeden perfekcyjny obrazek, nie?
Jeszcze wrócił do mnie ten wątek poprzedni, czy bogactwo i sukces komplikują życie miłosne?
Mogą.
A jak myślisz, u ciebie komplikują?
Czasami tak, chociaż ja nigdy nie daję odczuć, że jestem lepsza, bo mam więcej kasy. I jak mówię, jak ktoś mnie zna blisko, to ja wręcz się wstydzę pokazać i powiedzieć. O wielu rzeczach totalnie nie mówię.
O jakich rzeczach nie mówisz?
No, o...
No nie, no.
O majątku, o tym, co posiadam, ilości, nie wiem, nieruchomości... A bo to nie jest ważne, to nie jest total ważne. Ja mogłabym być goła i to jest najważniejsze. Wiesz, co goła bez tego wszystkiego, nie? I to się liczy. Czy ktoś mnie tak zaakceptuje, czy nie zaakceptuje.
Pamiętaj proszę, by zasubskrybować mój kanał na YouTubie.
I tak samo potrafisz oceniać kogoś,
to
że...
Tak? Ja to udowodniłam, tak.
A lubisz życie singielki?
Nie, bo to jest trudne być osobą znaną i być singielką.
Dlaczego?
No bo to też chodzi o przyjaźń, bo to już nawet nie chodzi o życie partnerskie, ale to jest bardzo trudne, bo nie wiesz, czy tutaj chodzi o zaufanie cały czas, a nie wiesz, czy osoby, które spotykasz w swoim życiu będą szczere z tobą i czy są po to, żeby wykorzystać swoją popularność, okay, czy być z tobą. I tutaj jednak cały czas jest to takie balansowanie na równi, na takiej równi pochyłej.
No i dałaś się na to nabrać? Była u mnie Dorota Szalongowska i na pewno powiedziała, z tego co pamiętam, że właśnie byli z nią faceci, którzy byli z nią tylko i wyłącznie dlatego, że była popularna.
Tak, a ja nie wiem, ja raczej, jak pytałeś o te kłótnie, ja się naprawdę nie kłócę, nie? Chyba, że ktoś próbuje nadwyrężyć moją cierpliwość, ale to nie w związku. Ja naprawdę się nigdy nie kłóciłam, ja byłam w długich związkach, nigdy przelotnych. Jakieś takie krótkie epizody zagraniczne, ale...
Ale się pojawił.
No spoko, no. Ale ja jestem stała w uczuciach i u mnie przede wszystkim rozmowa, chociaż no czasami tak z perspektywy czasu widzisz, że tej rozmowy mogło zabraknąć akurat w tym punkcie czy innym. Nie?
Powiedziałaś, że ja
bardzo... Ale no, ja, tak jak Dorota Szlągowska, no jest znana, no jest do tego zajebistą laską, nie? No to... To jest trudne. Na przykład opowiedziałam tobie o mojej menadżer, która ma lat 60 kilka, jest mega wykształcona, jest zamożna i ona się cały czas zastanawia, mówi, Jennifer, ty jesteś taka ładna, wiesz, i w ogóle, no ona się spotyka z mężczyznami, ale Asia, ja ustawiam swoje oczekiwania, ale to też jest fajne, bo to akurat Kasia Nosowska chyba mówiła, że my nie mamy prawa mieć oczekiwań do ludzi, do partnera przede wszystkim, ale to są takie boundaries się mówi, które sobie określasz, że jaki chcesz, żeby po prostu był twój partner, że są rzeczy, które akceptujesz i są rzeczy, których nie zaakceptujesz, no ale też miłość trochę polega na akceptacji tych niedociągnięć, które każdy z nas ma. No to jest bardzo trudne, ale ja widzę, że ona też mi to mówi, że po prostu... Ona by musiała być kobietą, którą nie jest, którą nie chciałaby być. Ja też tak czuję, żeby po prostu być, aby tylko być z jakimś mężczyzną. Także dlatego ja wierzę nadal w tą jedną taką miłość, że ktoś totalnie pokocha te, nawet te szaleństwo we mnie, ale też zarazem totalny spokój w domu, nie?
Ale to tak jest, że trochę masz dwie karty w sobie?
Nie mam, bo ja jestem totalnie transparentna i autentyczna.
Ale to nadal chodzi mi o to, że jesteś i z jednej strony bardzo szalona, a z drugiej strony taka prorodzinna. No bo ja tak to widzę trochę.
To znaczy ja szalona mówię o tym, że ja nie chcę marnować szans w życiu, że ja przechodząc tą drogę z niczego do czegoś, ja totalnie nie chcę. To nie tak, że ja biorę każdy mail z ofertą, który przechodzi czy coś. Nie, bo ja wręcz ostatni rok mam taki, że ja tracę pieniądze w sensie współpracy marketingowych, bo po prostu chcę mieć więcej czasu dla siebie. Także chyba ten czas jednak da się kupić. Kosztuje dużo pieniędzy. Ale no, że mam takie dwie karty w sumie. Ale nie, że ja, wiesz, kocham życie, a kocham też życie rodziny. Ja to ostatnio usłyszałam, że nie mogę mieć kariery i nie mogę mieć miłości. A ja uważam, że mogę mieć.
Ja zdążę, że możesz mieć. To w ogóle żadnej wątpliwości nie mam. No jest masa ludzi, którzy prowadzą szczęśliwe, normalne życie rodzinne, dodatkowo robią wielką karierę. Ale
ja nie muszę podróżować tyle. Ja nie muszę jeździć, nie wiem, do Singapuru robić media, bo UFC mnie zaprasza i tam mam jakieś inne obowiązki sponsorskie. Ja nie muszę tego robić. Gdyby miała z partnerem, gdyby mój partner powiedział: Jay, odrzućmy to, na pół roku w ogóle nic nie robimy, jedźmy w Bieszczady, jedziemy w Bieszczady.
Dobra, ale gdyby kariera kosztowała samotność, to za duża cena, czy nadal właściwa? Zrobiłaś piękną karierę.
Pewien czas i to było opatrzone ogromną samotnością.
No nie, ale to jest gdyby to był wynik końcowy.
Czy wybieram samotność czy karierę? Mhm.
Znaczy to kariera jest opatrzona, kariera opatrzona samotnością.
To nie wybieram tej kariery. Mhm. To nie wybieram tej kariery.
Czyli nie jesteś karierowiczką. Widzisz, jak ładnie doszliśmy do tego.
Nie jestem karierowiczką, tak. Ale teraz na przykład śledząc karierę Mateusza Gamrota, znaczy to zawodnicy w ogóle to robią, to jest to samo. To jesteś takim trochę mnichem, nie? Patrzą na ciebie miliony, ale tak naprawdę jesteś w tym cholera jasna sam.
Podniecające to, a równocześnie bardzo piekielnie takie przerażające, że jak sobie tak pomyślisz o tym, że w tej takiej samotnej wspinaczce, bo to można na pewno porównać do wspinaczki, wszyscy chcą zobaczyć zdjęcie ze szczytu, ale nie liczni już będą chcieli oglądać, jakbyś miał się przypadkiem zwalić, bo to mogą być obrazki drastyczne, no bo ludzie poświęcają całe życie do tego, żeby wejść do tego miejsca, do którego idą.
Tak, a co ja jeszcze ludziom mówię, że tu ten atak jest zawsze bardzo piękny, tym bardziej jak się udaje. Czasami może nie być okna pogodowego, ale co jest ważniejsze i to tak jak są te obrazki, że ta większość góry jest zakryta pod wodą i widzisz tylko ten wierzchołek, czy tego lodowca, czy tej góry, ale ja mówię, że to się zaczyna już na etapie przygotowań, czyli tej wiary w siebie i tej dyscypliny, którą mamy, bo co gdy masz przepiękne okno pogodowe i możesz zaatakować ten najważniejszy w twoim życiu szczyt, a brakuje ci tyle liny. Mm-hmm. Nie podskoczysz, nie sięgniesz, nie wskoczysz. Czyli zobacz, jak ważne są te podstawy cały czas, żeby na nich pracować od samego początku do samego końca, nie? Bo gdy zabraknie ci tej liny tyle, do kogo możesz mieć pretensje? Tylko totalnie do siebie. Nie do okna pogodowego, które było perfekcyjne, nie? Czy umiejętności. Po prostu z lekkomyślności często. Mm-hmm.
30 to był czas przemian u ciebie, a 40 to jest coś, na co czekasz?
Jaram się. Ja się bałam 30 naprawdę i pamiętam to jak dziś. Słuchaj, w wieku 30 lat straciłam partnera po 8 latach narzeczonego. Straciłam tytuł mistrzowski. Mm-hmm. Byłam o krok od podpisania się z Breitlingiem, sikorami i w ogóle byłam w Hollywood i jakby ta totalna Ameryka stała przede mną otworem. Ale tak miało być, bo wygrałam życie na nowo i ta 30 mnie ten rok przeciorał mnie strasznie. A wiesz co? Fajnie jest być taką świadomą już 37-40-letnią emerytką totalnie, nie? Sportową emerytką.
No właśnie, bo to do emerytury to jeszcze jest bardzo daleko. Mnie też zastanawiali w ogóle idole dzisiaj w twoim życiu, no bo wcześniej jako dziecko wymieniasz różnych. Adamka, Otylię, ale zastanawia mnie, kto dzisiaj jest na przykład dla ciebie drogowskazem?
Chyba, nie chyba, ale na pewno rodzice dzieci chorych. Mhm. I tego doświadczyłam w weekend w Katowicach. Zawsze, gdy widzę mamę z dzieckiem, czy z porażeniem mózgowym, czy chorym dzieckiem, mówię, a gdzie jest tata? A ona siedzi na trybunie. I ja płaczę, nie? I ja mówię, dawaj go tutaj, tego Herosa, nie? To są ludzie dla mnie, którzy... I tu nie będę owijać i nie robię tego, bo rozmawialiśmy o tym, jak miałam lat 11, zaczęłam pomagać. To są dla mnie Herosi, nie? To są dla mnie Herosi, no. I te matki, które zostają same i ci rodzice, którzy zostają sami, to są dla mnie Herosi, nie?
I tutaj się w ogóle nie dziwię, ale też zastanawia mnie, że jeżeli jesteś w takim miejscu, w jakim jesteś, w takim miejscu, w którym jesteś dzisiaj, znalazło się niewiele osób, jeżeli chodzi na pewno o polską przestrzeń sportowców. Jak sobie pomyślisz o tym wszystkim, to masz ludzi, z którymi oglądasz wywiady, czytasz ich książki, oglądasz ich, przez to po prostu, żeby nie zmarnować potencjału, który dzisiaj trzymasz w ręce?
Żeby uczyć się na ich karierach, na ich błędach.
Tak.
Myślę, że tak, że ja nie chcę być osobą, która jest taka zaszufladkowana tylko i wyłącznie jak koń z klapkami na oczach, że mam jakieś jednotorowe myślenie i że wielu rzeczy nie widzę, tylko chcę się właśnie cały czas w tym kierunku rozwijać i słuchać i metodą prób i błędów to po prostu dążyć do jakiejś perfekcji, której i tak nigdy nie osiągnę, ale ja myślę, że my w sobie często nie widzimy tych wad, też nie podziwiamy siebie zbyt często, nie doceniamy.
No ty przecież wygrywałaś walki innych... i tylko odhaczałaś, nawet się nie potrafiłaś tym cieszyć.
Total. I tak jest, myślę, później dzisiejszy z wieloma sprawami, chociażby z tym Hall of Fame. No, moja menadżer mówi, to jest naprawdę duże, usiądź z tym i pisze do mnie po dwóch dniach, jak wróciłam ze Stanów, mówi, i co? Przemyślałaś to? No i mówię, nie mam czasu, nie. Po prostu. Ale no, jest to coś wielkiego, nie? Ale nadal się uczę doceniać siebie.
Ale to jest z tym docenianiem, to jest też tak, bo tego nie mam zweryfikowanego, że to prawda, że pracowałaś jeszcze w sklepie rodziców, jak zdobywałaś tytuł w UFC?
To. Już ludzie przychodzili, już tak to było dziwne, nie? Ale faktycznie to robiłam, bo czułam, to było takie poczucie obowiązku oddania rodzicom tego, co mi dali. Oni tego nie oczekiwali.
Okej, czyli to jeszcze tak, bo ja już tutaj dopisałem sobie historię, że to jeszcze było tak, że trochę słabo zarabiałaś z tych walk, bo to...
Nie,
bo
zaczynały się już pieniądze. To już chwilę wcześniej zaczęłam zarabiać, ale gdybym była mistrzynią teraz...
No tak, to jest trzy razy lepiej. W ogóle tak. No o tym na pewno będę chciał porozmawiać, patrząc na to, jak to się rozwija.
Rozwija się ten sport.
No tak. Ale jeżeli chodzi o rozwijanie, to też dla mnie takim tematem był bardzo ciekawy temat, że nigdy nie miałeś psychologa sportowego przez całą karierę. To błąd czy silny mental?
Silny mental. Ale nie czuję się silna psychicznie.
Mhm.
Bo mam wiele swoich takich małych fobii i rzeczy, których się boję.
Mhm. No ale to myślisz, że na przykład taki psycholog mógłby ci pomóc?
Często się nad tym zastanawiałam, czy bym mogła jeszcze więcej z siebie wykrzesać. Myślę, że tak, ale to jest kwestia zaufania. Ja nie potrafię po prostu zaufać, nie ludziom, a takim ludziom, którzy... Jest wielu wspaniałych psychologów i specjalistów, ale ja uważam, że jest to tylko wiedza merytoryczna i brak w tym autopsji. Tak, i to chodzi o to zaufanie. Może jakby taki lęk przed otworzeniem się.
A byłaś kiedyś rozkojarzona, jak wchodziłaś do klatki i wiesz, że to spowodowało ci duże problemy?
Tak, było kilka takich momentów. Chociażby walka z Michelle Watersą, którą bardzo lubię. I ja na przykład potrzebowałam tych mocnych stare downów, nakręcić się. A z nią tak było, bo my się bardzo lubiłyśmy, był taki chill, no cześć, Michelle. Ale ona tak jakby chyba znalazła też drogę, żeby mnie tak zmiękczyć, żeby nie wyszła do taka złośliwa JJ sportowo. Wiesz, psycholog by się wtedy przydał, bo by powiedział, hej, fokus, i wiesz, nie, to nie jest twoja koleżanka, nie teraz, nie? No ale na przykład to, jak wychodziłam do tej pierwszej walki z Rose po tej ciężkiej nocy, półtorej doby wcześniej, po tym zbijaniu wagi i w ogóle, to poczułam, że tam kiepsko było, nie? No, że tam styki nie działały.
No i wchodzisz, jak jesteś rozkojarzona, to o czym myślisz?
O wszystkim innym, tylko nie o walce, a to jednak musi być ten jeden fokus, że telefon trzeba odłożyć, w ogóle ludzi niepotrzebnych, że tam każde słowo w szatni, już w hotelu musi być naprawdę, naprawdę ważone, nie? I teraz ja jako ze strony pani menadżer, mi jest trudno się odnaleźć tej, bo co ja bym chciała usłyszeć? Już nie pamiętam, co ja chciałam usłyszeć jako zawodniczka. Chciałam po prostu, żeby ktoś był, ktoś dla mnie ważny, ktoś, kto daje mi siłę tylko tym, że jest, więc po prostu jestem, nie?
A brakowało ci w trakcie kariery właśnie takich ludzi, żebyś wiedziała, że masz cały czas, powiedzmy, coś stałego?
Ja na koniec kariery znalazłam takich wspaniałych ludzi, ale zawsze mi brakowało takiego trenera, który byłby ze mnie, żeby to był taki amerykański film, scenariusz na amerykański film, taką piękną historię, że jest ktoś od początku z tobą i ktoś, kto cię zna po prostu całą i że idzie z tobą tą drogą cały czas, nie? I wie, czego potrzebujesz, bez po prostu patrzenia na ciebie, nie?
No bo wiesz, wcześniej te 8 lat, kiedy byłaś w tym związku, no to jednak był partner, Nie wiem, tak, na ile był, tak wiesz, tak, aktywny, jeżeli chodzi o tą karierę, ale to jest też takie chyba miejsce, gdzie te emocje mogą realnie, prawdziwie uchodzić.
Total. No. Myślę, że dom jest, jeżeli masz taki azyl i masz poukładane, to wracasz do domu i możesz być po prostu total sobą. Nie musisz, ja nie musiałam być wojowniczką, nie? Mogłam być po prostu kruchą JJ. To było fajne.
Ale myślisz, że na przykład twoja kariera mogłaby być dłuższa i lepsza w tej, tak, szczególnie ostatniej fazie, gdybyś miała partnera i szczęśliwy związek i taki normalny dom?
Nie. To nie chodzi o partnera. Ja myślę, że o ludzi, z którymi współpracowałam. A ja
ale
na
o ludzi,
z którymi
współpracowałaś? Mówisz o trenerach i tak dalej, tak?
Tak, cały sztab. Chociaż ja na finalnym etapie mojej kariery znalazłam takich wspaniałych ludzi, chociaż tam na przykład też wiem, czego brakowało. Brakowało idziesz, takiego nakręcenia jeszcze większego. Ja jestem, wiesz, wariatką, taką w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale że lecimy z tym, nie? Że jeszcze bardziej tego chciałam. I ja im to mówiłam, a nie zawsze to było wykrzesane, bo raczej moi trenerzy ci już końcowi byli tacy stonowani, ale ja wcale nie neguję wygranych czy przegranych przez to, nie? Ale to było coś, czego mi brakowało, nie?
No. Ale jak już mówiłaś o tym świętowaniu, to kiedy dołączasz do galerii sław UFC i już wiesz, że trzeba świętować, to jak świętujesz?
No jeszcze nie świętuję, czekam 27 czerwca będę świętować, bo wtedy odbędzie się wręczenie Hall of Fame, wyróżnienia. Dostanę taką specjalną marynarkę, już zostały pobrane ze mnie wymiary zaraz po przedstawieniu mnie w Miami. No i muszę przygotować speech i chyba czas, Dawidzie, mój drogi, na przygotowanie speechu pożegnalnego, bo ja przez 2 lata po przejściu na emeryturę, zaraz będą 2 lata w czerwcu, jeszcze tego nie zrobiłam. Ja mam w ogóle kilka razy notatnik otwierałam w telefonie, mam jakieś rzeczy zapisane, ale ja nie byłam na to totalnie gotowa. I moi drodzy, młodzi sportowcy, artyści, naukowcy, jeżeli myślicie, że macie jeszcze, nie wiem, 10-20 lat kariery, to się za chwilę wydarzy. Nie marnujcie tego. Jeżeli czujecie, że nie możecie więcej wsadzić, wy tam możecie jeszcze wsadzić trochę więcej pracy, trochę więcej potu, krwi i łez. No i to myślę, że to jest zwieńczenie mojej kariery. Takim taka koronacja mojej kariery to jest chyba, nie? I słuchaj, w UFC obecnie jest ponad 500 zawodników. W historii 30-letniej było pewnie kilka tysięcy. No ja jestem jedną z kilkanaście chyba osób jest tylko w Hall of Fame na razie. 14 czy może 20.
Bardzo mało. No.
I ja myślę, że osoby, które ujmowały w mojej karierze, ja się w ogóle tym nie przyjmuję, bo znam swoją wartość, ale to chyba obrazuje to, jaka ta kariera była, nie? Że jedno to było dostać się do UFC, 2 dostać walkę o tytuł, 3 obronić, nie? Ale gadajmy, tak się zapisać na kartach, że dostajesz takie wyróżnienie, to jest po prostu...
Tak, to prawda, ale kosmos. Co będzie musiało się w tym speechu znaleźć na pewno?
Ja myślę, że i to, o czym mówiliśmy wcześniej, myślę, że ja jestem gotowa na przeprosiny do ludzi, z którymi nie byłam, z którymi... od których odeszłam, ale ja robiłam to, co czułam i żegnałam się tak, jak potrafiłam na moment, w którym się znajdowałam i na moment, w którym byłam jako ja, Asia, jako JJ, jako kobieta, jako sportsmenka i to będzie czas, żeby im wszystkim podziękować, bo oni wszyscy mieli na to ogromny wpływ.
To ta sytuacja, o której rozmawiałeś chyba z Mateuszem Borkiem w rozmowie, że umawiałeś się na kolację, kolacji nie doszło tak, jeżeli chodzi też o to odejście takie najgłośniejsze.
Tak, znaczy kolację, to ja tam próbowałam się umówić, ale to jeden trener miał coś, drugi miał coś, w końcu z jednym porozmawiałam, faktycznie z drugim nie porozmawiałam w cztery oczy, ale zadzwoniłam, no i powstały później plotki, że ja się brzydko pożegnałam, ale ja z tego czasu ja pamiętam olbrzymi strach i olbrzymią niepewność i strasznie się tego bałam, wiesz? Strasznie się bałam tej rozmowy i... A później ludzie wykreowali swoje i szkoda, że jako dorosłe osoby nie potrafiliśmy o tym porozmawiać.
Kończyłaś karierę takimi słowami. Jestem szczęśliwa, że kończę w wieku 35 lat. Śpię na pieniądzach i robię to, na co mam ochotę. Jestem z małej miejscowości w Polsce, a mój amerykański sen się spełnił. Dlatego chcę pokazać innym, że jeżeli będą odpowiednio ciężko pracować, to też może im się spełniać wszystkie ich marzenia. Bardzo ładne.
To Dana powiedział, że śpię na pieniądzach.
Nie
śpię na pieniądzach.
To ty powiedziałaś. Ile propozycji walk dostałeś po zakończeniu kariery?
Myślę, że ponad 700, które kreowały się codziennie w mojej głowie. Bo może 600. bo z 600 dni minęło od walki mojej ostatniej. A propozycji tylko jedna, dwie. I to tak? KSW tam coś sugerowało, że może powinnam, bym zawalczyła. Później wrócili, chociaż mi się nie podobał poziom rozmowy. A tak to żadna frikowa, nikt do mnie nie pukał. Nie.
To czekaj, to KSW dwie propozycje złożyło?
Tak jakby takie, wiesz, w luźnej rozmowie, coś tam, wiesz, takie.
Wy się nie lubicie z KSW akurat.
Nie, ja żałuję, że ja wcześniej Kawula nie poznałam.
Czyli z Martinem
się nie to, że się nie lubimy. Nie to, że nie lubię się z Martinem, bo my coś tam napiszemy do siebie, tylko że ja nie lubię, że jeżeli prywatnie o czymś z kimś rozmawiam, to nie powinno to być w mediach za dwa dni. Ja tak się stało z Martinem,
tak,
nie?
Pamiętam.
I to mi się trochę nie spodobało. I mnie to w ogóle zdziwiło, bo ja myślałam, że on tak poziomowo, klasowo to jest tutaj. I jest pewnie, ale gdzieś to obniżyło trochę standard. Chociaż z pewnym szacunkiem Martin tutaj w ogóle zero szczypliwości, ale...
Ale i Kawul to
od
gość.
Byłych zawodników KSW słyszałam, że faktycznie Kawul jest gość. Ja myślę, że on jest trochę jak Dana White, że on dotrzymuje słowa po prostu, nie?
No to z kim miał gość zawalczyć na KSW? Z tych różnych rozmów.
Oni chcieli, żebym ja zawalczyła z Karoliną Kowalkiewicz, o czym oni nie powiedzieli Karolinie Kowalkiewicz, tylko jej zaproponowali to, żeby ona zawalczyła, wiesz, Karolina, wybierze sobie przeciwniczkę. I ja powiedziałam Karolinie to, że oni chcieli, żebym ja z tobą zawalczyła. Ten topór wojenny jest dawno zakopany. Nie, no, gdybym chciała walczyć, bym walczyła dalej dla UFC.
I miałaś walczyć na narodowym?
Nie.
To nie
ja wiem, że chodziły plotki i w ogóle ja chciałam w pewnym momencie, może nie, bo tam nie było podstaw do wystosowania pisma od prawnika, ale bardzo dużo mediów kreowało taką nagonkę, jakby gossip, plotkę, że ja zawalczę na narodowym i trochę się czułam wykorzystana, ale odpuściłam i zawsze tam po burzy przyjdzie, wiesz, słońce, także lepiej przeczekać te 3-4 dni, będzie dobrze.
Tak, ja nawet widziałem grafiki.
A jak zacznie się nakręcasz, to będzie kiepsko.
Widziałem nawet grafiki takie, że twoim wizerunkiem i że tam najprawdopodobniej zawalczysz, że tam była taka teoretyczna karta, gdzie dużo walk się zgadzało.
Ja nie lubię takich internetowych burz. Nawet jak mnie dziewczyny wyzywały na walki na Twitterze, teraz na X, na X-ie, to ja w ogóle nie brałam w tym udziału.
No dobra, i też powiedziałeś, że uważasz, że nie wykorzystałaś swojego potencjału, bo nie miałaś odpowiednich menadżerów.
Tak.
No to, bo powiedziałeś, że niektóre rzeczy można było odpuścić, inne przeczekać, to co można było zrobić? Bo twoja kariera tak z boku wydaje się wręcz perfekcyjnie wykorzystana.
Myślę, że tam troszeczkę potencjału jeszcze było. Nie wiem, co z tymi ludźmi było nie tak, że tak jakby... Była mistrzyni, był jakiś management, ale nie do końca było to wykorzystywane. Może ja po prostu nie fitowałam w te firmy, które teoretycznie mogły być moimi, nie wiem, czy sponsorami, czy możliwościami, które mogłam robić. Chociaż ja jestem do tej pory tak otwartą osobą na nowe rzeczy, chociażby to, że robię stand-up za chwilę, robię 30 występów, to pokazuje, jak ja lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu i mierzyć się sama ze sobą, ze swoimi jakimiś słabościami, ograniczeniami. Ale tak jakby ja się tej pracy nie boję, lubię poznawać nowe ja. I tego mi brakowało, że nie miałam osoby, która by mówi, ty, ja widzę w tej dziewczynie to, a ja myślę, że ona się fajnie sprawdzi tu. I tak pociągnąć trochę za rękę, stworzyć tą możliwość i to byłoby fajne, nie?
Mnie też zastanawiało, dlaczego nie było takiego pomysłu, zresztą co za kilku jeszcze innych osób tak w Polsce, że nie zamieszkały tam, że tak na full etat, na pełen etat, że po prostu wchodzimy tam i gramy grubo, full. że nie jesteś na podcaście u mnie, tylko jesteś na podcaście u Joe Rogana,
tak.
Że wydaje mi się, że tego po prostu też, jak ja myślałem sobie o tym, ale bazując na twojej wypowiedzi, że jeżeli ewentualnie czegoś bym szukał, to szukałbym tylko i wyłącznie tego.
Dużo mnie ludzi pyta o Joe Rogana, bo w ogóle... On mnie bardzo lubi i to każdy mówi, że on zawsze propsował, ale no nigdy tam nie byłam i nie wiem czemu, nie pasuje po prostu, ale ostatnio z nim się nawet właśnie w Miami widziałam, ale ja myślę, że tak miało być, że ja jednak, żeby osiągnąć tą taką globalną, już ja mówię o takim global, tą amerykańską karierę, bo co jedno być globalnie, bo UFC jest globalne, ale... Być takim amerykańskim hero, to chyba musisz być z Ameryki, nie? Mało jest takich osób, które zawładnęły tą Ameryką tak mega mocno.
No i też chyba trzeba być bardzo kontrowersyjnym, bo sam sukces sportowy jednak jest zbyt mały. Zresztą był u mnie teraz Bartos na podcaście i zapytałem się go, czy lepiej jest być kontrowersyjnym, czy bardzo dobrym. No to powiedział, że jeżeli chodzi o samą kasę, to lepiej oczywiście. Być kontrowersyjnym.
Ale idzie to pogodzić.
Tak, no na pewno idzie to pogodzić. McGregor przez długi czas to godził. Możemy przeczytać, że mniej więcej za swoje walki zarobiłaś $2.3 miliona. Potwierdzasz?
Pomidor.
Za mało?
Oczywiście, że za mało.
Też mnie to zastanawiało, szczerze powiedziawszy.
Był jeden rok taki, że to zarobiłam.
Okej. Okay. Czyli to jest pewnie powyżej 10 milionów dolarów. No musimy zaktualizować,
nie,
żeby...
Nie. Nie aktualizujmy tego. Pieniądze lubią ciszę i spokój. Nie, ale nie osiągnęłam takich zarobków. Nie.
Okej, okay, czyli większa. No dobra. Ale widzisz sufit w ogóle, jeżeli chodzi o sporty walki? No bo to cały czas rośnie.
Cały czas rośnie. Mhm. No i zobaczmy, co się dzieje w Saudi, nie? Mhm.
No
jest
właśnie.
W ogóle jakiś kosmos, nie? No, chciałabym kiedyś zaboksować. Może tam?
O właśnie, a zaboksowałabyś za takie pieniądze?
Zaboksowałabym, ja lubiłam boksować, nie?
No właśnie. Przecież jak z Kubą Wikłaczem się uczyłaś, to tego uczyłaś.
Dałam nawet kwotę.
Jaką? No proszę cię. Przecież to,
5 milionów dolarów.
Przecież to się zaraz znajdzie.
Zaboksowałam. Nawet u Jake'a Paula bym zaboksowała, bo to jest niesamowite, jak on rusza boks kobiecy. To jest niesamowite. On dał szansę walki super pro dziewczynom, pięściarkom. I to jest niesamowite, jak on to robi w ogóle. Ciekawy dokument jest o nim na Netflixie. Nie? Można się z tym zgadzać, bądź nie, ale naprawdę ciekawa historia.
No, tak.
Powiedz mi, że właśnie dokumenty i biografie nie uczą.
No jasne, że uczą. No ja uważam, że akurat
i obrazują bardzo.
Warto tego czytać i oglądać. To co myślisz o jego walce z Tysonem?
Wiesz co? Ostatnio z kimś rozmawiałam i chyba było to w Miami. Tak, byłam u Ariela Hilwaniego w MMA Hour. MMA Hour. I był tam trener właśnie Joshua. I on to fajnie powiedział, że Mike'a Tysona nie możesz ocenić. Co mu powiesz? Mike, co ty robisz? Kolesiowi, który jest legendą totalną za życia i bardzo długo takiej drugiej osoby nie będzie. To on jest taką legendą, którą chcesz zobaczyć nawet z Jake'iem Paulem w walce, nie? I mi to tak otworzyło właśnie to, że my nie mamy prawa wręcz oceniać, czy Mike Tyson robi dobrze, czy on robi źle. To nie podlega w ogóle żadnej dyskusji, nie?
No, ale podoba ci się w ogóle sam pomysł?
No, to jest trochę walka, wiesz, młodego ze starym, ale no, Mike Tyson ma olbrzymie umiejętności.
No, widziałem na Instagramie, to nadal...
To jest porwanie się trochę z motyką na księżyc, stawać z bestią oko w oko. Ja mam nadzieję, że ta walka tylko nie będzie ustawiona w żaden sposób. No, ale kto miałby wygrać? No, bo jeżeli Jake Paul przegra, no to też nie będzie z korzyścią, nie? Chociaż on tutaj i tak nie będzie przegranym, nawet przegrywając, walcząc z Mike'iem Tysonem.
I za takie pieniądze, bo jednak wydaje mi się, że też chodzi też o ten aspekt. Mi się bardzo podoba, na jaką skalę to jest zrobione. 80-tysięczny stadion. Dodatkowo wszystko jest publikowane na Netflixie. To wszystko gra i uważam, że jeżeli miałabyś taką propozycję takiego eventu, to jest grzech nie skorzystać, bo to jest historyczne.
Ale ja mam problem z dostawaniem po głowie już. Nie wiem, co się zmieniło, ale się zmieniło.
A mówiłeś, że trochę się boisz.
Tak. Byłam ostatnio nawet na treningu kickbokserskim i tam sparujemy, a ja już od początku powiedziałam, że ja przychodzę na trening, ale ja nie sparuję i jak lubiłam wymiany, to nie lubię dostawać po głowie. Zaskakujące. To nie wiem, jakbym miała wrócić do boksu, ale nie, myślę, żebym to ogarnęła. W ogóle podążam teraz za wieloma laskami, które boksują na takim bardzo dobrym poziomie i w ogóle mam ochotę pojechać, nie wiem, gdzieś do Anglii, do Niemiec, do Belgii jest taka dziewczyna, albo nawet do Meksyku, gdzie jest dużo, bardzo wiele dobrych pięściarek, pojechać tam i po prostu potrenować z nimi na miesiąc.
Czyli jednak dalej ciągnie wilka do lasu.
Totalnie. No ale robić to tak hobbystycznie, sprawdzać się.
A inwestycje potrafią cię równie cieszyć i motywować jak sport?
Nie, jest to dla mnie coś trudnego, czasami przerażającego, chociażby ostatnio to miałam, bo nikt mnie nie nauczył inwestowania, a bardzo dużo hien wokół. Wiem, jak zarabiać pieniądze i nadal się staram to robić. Zresztą cały czas się próbuję edukować w różnych kierunkach, ale te inwestycje naprawdę ściągają sens w powietrze.
To gdzie straciłaś pieniądze?
Nie straciłam pieniędzy.
O.
Jestem bardzo takim nieoszczędnym, takim jak to się mówi?
Rozsądnym.
Inwestorem rozsądnym. No tak, bardzo ostrożnym, ale wolę łyżeczką, tak jak moja kariera, łyżeczką, że przyjdzie na wszystko czas i ja wierzę, że pieniądze lubią spokój i to wszystko się zwróci w odpowiednim momencie.
No jeżeli masz jakieś swoje ulubione zwycięstwo, jeżeli chodzi o sport?
Pierwsza walka w UFC.
A masz jakieś swoje ulubione zwycięstwo, jeżeli chodzi o inwestowanie?
Powiem za 5 lat.
A z tych już rzeczy, no jednak
to chyba ten kawałek jeziora.
Kawałek jeziora?
Tak.
Nadal chcesz
kilka metrów.
Nadal chcesz mieć jeszcze kawiarnię i śniadaniownię w Trójmieście?
Totalnie. I ostatnio ktoś mnie o to pytał i teraz sobie ustaliłam datę 5 lat. Chociaż zobaczymy, jaka będzie sytuacja w kraju. Tak, zegartyka. Ale w ogóle chcę, jak znajdę czas, to ja na miesiąc pojadę gdzieś do jakiejś kawiarni w Polsce. Zamieszkam tam na miesiąc, do jakiegoś miasta. Zamieszkam tam na miesiąc, zatrudnię się w kawiarni. Oczywiście zacznę od sprzątania stolików i podłogi. Przejdę do parzenia kawy. Serwowania śniadań i chcę się nauczyć tego biznesu od podstaw i być taką naprawdę rzetelną właścicielką biznesu. Teraz prowadzę swój biznes MyLab, są to suplementy. Odrabiam totalnie lekcje totalnego startupu. Ja bym mogła doinwestować, zatrudnić marketing, zatrudnić tą osobę, SEO, wszystkich. Ja step by step popełniam błędy z moimi wspólnikami, ale odrabiamy lekcje i my wykręcimy naprawdę niezły wynik za kilka lat. To będzie sukcesem.
Czyli z kawiarnią można powiedzieć, że dzisiaj, znaczy niedługo będzie startował nowy Starbucks.
A powiedzmy, chociaż to nie będzie sieciówka, to będzie jedno miejsce, gdzie ktoś naprawdę będzie mógł przyjść i gdzie JJ poda ci kawę i sprzątnie twoje talerzyki, nie?
Czyli planujesz osiąść się w Trójmieście?
Bardzo lubię Trójmiasto, też tam dużo inwestycji robię, ale zobaczymy. Coraz częściej myślę, to co powiedziałeś o mieszkaniu, o tych zawodnikach, o mieszkaniu w Stanach, że u jednego, że nie zrobiłam zielonej karty. Planuję wziąć udział w loterii, ale też zapłacić prawnikom, żeby zrobić zieloną kartę. W ogóle tak od czapy zrobię to. Loteria, ale chyba rozpocznę proces zielonej karty. No i szukam, już od kilku lat szukam inwestycji, chociaż byłam tak skupiona na sporcie, że nie poświęciłam się temu, chociaż mogłam, bo przed COVID-em te ceny były wszędzie zupełnie niższe. No ale szukam inwestycji prawdopodobnie Vegas. Tak na razie W. Nie wiem, gdzie zamieszkam, no. Ale myślę, że Trójmiasto jest pięknym, zielonym miastem ze wspaniałymi ludźmi. Mam znajomego, który tam się przeprowadził, bo jest pełni fajne stanowisko i mówi, jejku, w tym Gdańsku jest to wszystko takie jasne, klarowne, ludzie życzliwi, mili, że tutaj nikt nie oczekuje czegoś w zamian, że oni pomagają, bo chcą pomagać i to jest coś fajnego.
No to też marzy ci się praca w telewizji, gdzieś tam dookoła dziennikarstwa.
Tak.
Jak to
bardzo
widzisz?
Bym chciała. W ogóle widzę siebie, nie będę ukrywać, w Dzień Dobry TVN. Ostatnio chciałam wziąć udział w castingu, to się spóźniłam, ale też chyba... Tak,
naprawdę?
Naprawdę, ale tak chyba tak ktoś mi zasugerował z góry, że ty coś tam, a ja myślę, że to by mogło być fajne.
Ty Gosia Rozenek spełnisz swoje marzenia.
Może nie jak Gosia Rozenek, teraz kręcimy program, właśnie jestem po nagrywkach. Rano do ciebie przyjechałam prosto z planu, bo już kończymy nagrywać ten program.
A to ten, o którym będziesz wyskakiwała z lodówki, który tak bardzo głośno...
A to nie, to okay. Wiele projektów jest teraz, które ja finalizuję, które finalnie ujrzą światło dzienne, ale no myślę, że Marcin Prokop, po przesłuchaniu jeszcze tego wywiadu, ja wiem, że to jest gość, tym bardziej, nie? W ogóle bardzo mi imponuje jako człowiek, jako dziennikarz, także ja bym się tam chyba sprawdziła.
Dzień dobry.
Lubię to. Dzień dobry TVN, ale też bym chciała, bardzo podobała mi się praca na planie Dance Dance Dance, jury trochę. Ja nie lubię oceniać ludzi, mam z tym duży problem, ale lubię tą energię, lubię ludziom dawać tą energię, lubię dawać taką transparentność i prawdziwość w tym wszystkim, albo jakiś reality show.
Tutaj mnie dużo zaciekawiłaś. No dobrze, no reality show, jakie reality show byś chciała?
Myślę, że podróże, może wykorzystanie tej mojej globalnej rozpoznawalności, może jakieś podróże połączone ze sportem. No tak, widzę siebie w przyszłej edycji Azji Express, ale to jako uczestniczka nieprowadząca.
Okay. Ale czy to znaczy, że już jesteś przyklepana, czy to jest nie, tak, że puściłaś właśnie oczko?
Nie, w tym roku nie mogłam, bo byłam tu, bo nagrywam ten program z Gosią i by się zbyt dużo pokryło, chociaż no mam nadzieję, że to się uda.
A to jest tam na Filipinach jest teraz Azji Express?
Nie wiem.
Bo tam
słyszałam, ale słyszałam różne plotki, Turcja, Filipiny, jeszcze jakiś kraj się pojawiał.
Tam też ja miałem jechać, ale, tak? Ale ja nie chciałem. Nice. Ale...
Czemu?
No nie, no proszę cię, ja nie, ja się do tego nie nadaję, ale właśnie słyszałem o Filipinach, więc...
Ja bym to ogarnęła.
Ja wiem, że ty byś to, żebyś to ogarnęła. A ty lubisz udzielać wywiadów?
Lubię udzielać wywiadów.
Bo ja zastanawiałem się, po co ci ich tak dużo i czy nie myślisz o tym, że to jest czasami inflacja wizerunku?
To jest ta moja zguba, że ja chcę wszystkim pomóc. Mm-hmm. I mam wielu znajomych, teraz wiadomo, podcasty stały się popularne i modne i ty jesteś tego też po części winą i pionierem, bo no nie ukrywajmy się, od lat utrzymujesz się w topie, jesteś topem i motywujesz do tego ludzi, ale też się te trendy zmieniały. Bardzo dużo tego jest. Ja po prostu chcę pomagać swoim ludziom i często udzielam tych wywiadów, bo po prostu robię z takiego poczucia obowiązku, ale nie chcę, żeby to było źle odebrane, bo czerpię z tego radość i nie patrzę na to, czy ja mogę na tym stracić, czy nie. Najważniejsze jest to, że czuję się dobrze z pomocą innym, bo wiem, że ludziom pomoże ekspozycja albo mój wizerunek, ale faktycznie ostatnio tego dużo i też tak próbowałam dozować i cieszę się, że ty też tak powiedziałeś, że troszeczkę poczekamy, chociaż umawiamy się już od 2 lat, od 1,5 roku może.
Tak, mniej więcej.
Ciężko było się zgrać ze względu na twoją i moją zajętość, ale ja myślę, że każdy ma trochę swoich odbiorców. Ja wiem, że są odbiorcy, którzy się pokrywają, ale jest dużo różnych innych odbiorców. No ostatnio byłam u wieczorka, u pana wieczorka, jak ja to mówię, ale też myślę, że to w ogóle ciekawa ekspozycja, bo zupełnie nowy dla mnie odbiorca był. Nie?
Tak, bardzo, bardzo fajna rozmowa. Tak. Zresztą tutaj w ogóle bardzo lubię rozmowy pana wieczorka, tak jak już pana powiedziałeś.
Tak. Ja tak żartuję, bo kiedyś się o niego zapytał, ja mówię, pan wieczorek. Jesteśmy na ty, ale pan wieczorek zostaje.
Maciej, nie? Bo ja mam duży problem z imionami. Także ja tak uciekłem po prostu w to, żeby przypadkiem nie przekręcić jego imienia.
Ale wiesz co, też to właśnie słyszałam o sponsorach, tylko, że kurczę, ktoś ci daje szansę, szkoda z niej skorzystać, ale mówię, nie za wszelką cenę też, nie? Nie za wszelką cenę.
W Flikach powiedziałaś, że możesz uczestniczyć, ale nie jako zawodniczka. Nie. To chciałabyś wejść jako udziałowiec?
Charytatywnie mogłabym. Dostałam propozycję wejścia w fen, po tej burzy, żebym kupiła udziały. Nie wiem, na ile to poważne było ze strony tych osób, które mi to oferowały, ale gdzieś padła taka propozycja. Uważam, że cena była zbyt mocno wywindowana, ale wierzę, że Fame MMA jest bardzo dużo wart. Ale ile ten trend potrwa, nie wiem.
Ja też nie wiem, ale co, czekaj, jak mocno ta cena była wywindowana?
O Boże, ja nie chcę cię skłamać, 20 milionów?
To bardzo dużo.
Bardzo dużo.
Szczególnie
ja myślę, że ktoś tam chciał coś, wiesz, ale 20 milionów, chociaż no nie wiem, na ile to było poważne. Myślę, że ktoś tak rzucił, ale był to ktoś ze środowiska.
Mm-hmm. A myślałaś, żeby może założyć swoją federację z kimś równie ciekawym jak ty?
Tak, i wiesz, kto mi zaimponował bardzo mocno ostatnio? Borikson, którego spotkałam w Tajlandii. Borikson, którego znam z czasów 100%, gdy byłam sponsorowana przez 100% endorfinę, gdy sobota super działał. Borikson jeszcze występował, ale zajebiście było zobaczyć takiego nowego, starego Boriksona, bo zawsze go bardzo lubiłam. No, znam Żabsona, też super człowiek, bardzo ciekawa osoba. Ale nie wiem, ja myślę, że na to potrzebne byłoby finansowanie, ale ja bym nie chciała, żeby to było finansowanie przez osobę, która się tym zachłysnie tylko na rok, tylko która faktycznie powie, tak jak PFL teraz wchłonął Bellator w Stanach, doszło do takiej fuzji, że tak to imię, tylko kogoś, kto by faktycznie miał taki kurek i powiedział, dobra, mamy na to 5 lat, nie, lecimy, zobaczmy, co będzie, a nie to, że zrobimy 2 gale w rok i później powiemy sobie, że nie mamy budżetu i się na tym skończy historia. Ja nie lubię takich połowicznych prac.
No albo ty jesteś dzisiaj agentką, a wyobrażasz sobie jeszcze być agentką Filków?
Znam takie osoby. Amadeusza, z którym współpracuję, który jest menadżerem Roberta Bryczka, którego podpisałam do UFC i razem współpracujemy. Amadeusz ma wielu zawodników we frikowych organizacjach. Jest to naprawdę człowiek na poziomie, z ogromną wiedzą. Tam się po prostu też te pieniądze zgadzają i to jest
fajne. No właśnie,
dlatego
chciałem się zapytać, czy ty sobie wyobrażasz wejście w tak?
Tak, chociaż ja nie podążam za tym rynkiem, bo po prostu nie mam czasu i tyle. Gdybym miała więcej czasu, to może tak, ale mi starcza to, co mam w łyżeczku.
I tak ta łyżeczka, tak widzę, że jest w dobrym tempie cały czas podawana, jeżeli chodzi o to, co robić. Dla równowagi powiedziałeś, że dostałaś propozycję z OnlyFansa, co jest dla mnie w ogóle bardzo ciekawe.
A dość niezła oferta to była.
No i opowiedz mi o tym, jak to w ogóle wyglądało.
W ogóle w OnlyFansach jest tak, że zakładają ci konto i tam pracujesz nad tym kontentem, no ale ja tego nie podpisałam, bo polski rynek by tego nie zrozumiał. Bo w Stanach Oliveira, Brandon Moreno, wielu męskich też zawodników bawią się w to, bo to jest trochę taka platforma, że to zeszło trochę z tego tylko, ja powiem tak ostro, z tej porno site, z porno strony, zeszło to na takie budowanie i kreowanie kontentu. No jak mieszkasz w na Florydzie, tam trenujesz i chodzisz na basen, chodzisz na plażę, to normalnie, że wrzucić zdjęcie w bikini i oni takiego kontentu wymagają. No jest wielu fetyszystów, którzy chcą zdjęcia z tyłu w ogóle, którzy chcą takie czy inne zdjęcia, no ale gdzieś mi te, no morale mi nie pozwoliły na to, no chociaż ta cena naprawdę była niezła, bo oni już tak mnie długo do tego namawiają, że wyszli w ogóle do mnie z taką sceną wynagrodzenia, to się nazywa flat fee, wynagrodzenia rocznego plus income, które przychodzi od kreowania kontentu i tam są zatrudniani w ogóle ludzie, którzy piszą z klientami, klienci myślą, że ty z nimi korespondujesz, a tak nie jest do końca, nie zawsze.
Asia, cierpka, boś mi nie pozwoli ciebie nie zapytać, ile ci oferowali za wejście do OnlyFansa?
O kurde. $250,000 rocznie. Ja myślę, że to mogłoby podlegać negocjacji i widzisz, wszystko ma swoją cenę, ale wszystko ma swoją cenę na to, że powiem nie.
Tak. W Polsce jest Fagata, która ma OnlyFansa. Nie wiem, czy kojarzysz personę.
I myślę, że robi bardzo dobre wyniki. Moja koleżanka robi $1,000,000 miesięcznie. Potrafi zrobić.
Fagata ma 250 tysięcy miesięcznie, z tego, co mówiła u mnie w podcaście.
I finalnie może nie jakim kosztem to odłożysz, ale finalnie liczy się to, co odłożysz, bo różne rzeczy się w życiu dzieją i finalnie nikt nie powinien nikogo rozliczać za to, w jaki sposób robi pieniądze. I to też nie do końca świadczy o człowieku, że to jest dobry bądź zły człowiek. To w naszym mniemaniu może być złym człowiekiem. Ale co znaczy bycie złym? To, że ktoś rzuca zdjęcia, nie wrzuca nudziaków, ale wrzuca zdjęcia w bikini? No gadajmy, no jedziesz na Malediwy czy na ten, no to wrzucasz takie zdjęcia. No to jest takie kontrowersyjne, dlatego ja myślę, że Polacy nie do końca są na to gotowi, ale znowu ten trend w Ameryce pokazuje mi to, że czemu tego nie robić, nie? Że jeżeli oni to robią, jakby wielcy mistrzowie, bo Oliveira, bo Michel Moreno, że nawet jeżeli faceci się na to kuszą i nie ma tam pornografii, to czemu tego nie robić, jeżeli ta platforma faktycznie chce się trochę przejść tą transformację, nie?
Fotele w podcaście Żurnalisty zapewnia Yumisu.
Tak, no bo to jednak jest zachęcające, ale najbardiej, wiesz,
nie
to
wiem.
Jest...
Nie wiem.
Zobacz, jak to jest tylko straszne.
No ale finalnie
to...
kupić sobie prosiaczka tak po prostu. Za rok. BTS-a.
No ale zobacz, tylko to jest na tyle straszne, że ci ludzie faktycznie myślą, że piszą z tobą, a piszą z kimś, kto pisze za ciebie i ma bazę twoich zdjęć.
Jak jesteś już bardzo rozpoznawalną osobą, to ci pomagają w kreowaniu tego kontentu, wszystkiego. No jak jesteś nie ten, mniej osobą znaną, ale jesteś znaną na tyle, że jest zainteresowanie twoją osobą, to musisz faktycznie przy tym trochę popracować.
Tam są ludzie, którzy są popularni głównie z tej platformy. To jest dla mnie takie niesamowite.
W ogóle wiesz co, Kenda, jak ma Kenda? Kenda Rust? Kenda Lust? Kenda, jak ma Kenda?
Nie mam pojęcia.
Jest tu wiele osób, będą wiedzieli. No jest taka pornstar, która jest w ogóle w UFC, ona często mi komentuje.
A,
i
wiem,
Kenda, może Kenda, ja zawsze zapomnę jej nazwiska, nieważne. I ona naprawdę się jara UFC. Ja byłam z nią na pool party kilka razy. Jest super osobą, często się pojawia. I ona w ogóle ostatnio... Joanna, to nie jest na poziomie, że taka osoba komentuje ci, wiesz, a inny, o, moja ulubiona, wiesz, aktorka. Ja się tym jaram, a ją znam prywatnie, jest dla mnie spoko laską i w ogóle... Za co mamy oceniać, że laska lubi się rozebrać albo lubi zagrać w pornofilmach? No, hello.
No jest też jedna zawodniczka UFC, ja nie pamiętam jak ona się dokładnie nazywała, ale ona też tam przecież na tym OnlyFansie kręci kosmiczne pieniądze. Yes. No dobra, ale też przechodząc do aktorstwa, miałaś grać w Skazanej. Są jeszcze jakieś propozycje, pomysły?
Nie, chciałabym. Chciałabym.
Ale robisz coś
niedługo
z tym
więcej? Niedługo widzę taki program, w którym ja musiałam się wcielić w jakąś rolę. W ogóle za 2 tygodnie mamy spotkanie prasowe. Odnośnie tego.
To wyjdzie za 2 tygodnie.
Wyjdzie. I ktoś mówi, czemu ty nie aktorzy? Że osoby, które tam były, a byli tam aktorzy, mówi, ty jaki ty masz, może nie warsztat, ale umiejętności aktorskie, chociaż totalnie amatorskie. Ale ja bym chciała zagrać. W ogóle Patryk Wega, ja bardzo miło, już to mówiłam, bardzo miło wspominam ten plan Kobiety Mafii 2. Mega. I w ogóle dużo, często spotykam się z aktorami. Fajnie by było w czymś zagrać. I ja myślę, że teraz te platformy streamingowe, one dają dużo możliwości właśnie ludziom, aktorom, amatorom.
No Conor teraz bardzo dużą rolę zagrał.
Oj, mega.
Penthouse, widziałaś?
Tak? Tak.
W ogóle na Amazonie.
Tam zaproszenie na to, aby polecieć na premierę, to był 13-15 marca w Londynie. No niestety moje obowiązki mi na to nie pozwoliły. Miałam być tam z nimi na ściance, szkoda.
Cytuję. Zawsze byłam za czystym sportem. Dla mnie kończy się rywalizacja, gdzie wchodzi doping. Jestem dumna z UFC, że mamy program, a projekt antydopingowy i federacja jest czysta. To teraz temat bardzo na czasie. Wierzysz w słowa Roberta Karasia?
Kurde, mój szwagier do mnie dwa dni przyszedł, bo ja wrzuciłam zdjęcie i mówię, mój idol, bo jest dla mnie tytanem pracy. No i dwa dni temu mój szwagier przyszedł i mówi, co, nadal jest twoim idolem? A ja powiedziałam, że trudne, ale tak, Robert Karas jest moim idolem i spotka się to z kontrowersją teraz. Kuźwa mać, ten człowiek, co on robi, sterydy nie dadzą ci tej supermocy, to wszystko jest w głowie. Ja się zgodzę ze słowami Agnieszki Włodarczyk, że on za szybko chciał wrócić. I trzeba tam wejść w tą fizjologię, chemię, inne sprawy. Nie wiem, jaka jest prawda. On zna tylko prawdę. I to zależy, jak on się z nim czuje. Tak jak ja mówiłam o tym, ja go nie przekreślę jako człowieka, nie? Jest trudne dla mnie jako sportowca, bo spotkam się, to biorę na siebie. Zawsze nie będzie cicho.
Jak pan Artur z 1 z 10, biorę na siebie.
Tak, biorę na siebie, ale no to jest trudne. Słuchajcie, to jest trudne, bo jest człowiek i jest sportowiec, który coś tam, no. Zawsze człowiek jest najważniejszy.
No tak, jasne, że ja też tak na to patrzę, że jeżeli chodzi o człowieka, no to zupełnie nie, tylko tam Dawid Myśliwiec z Naukowego Bełkotu, nie wiem, czy widziałaś, napisał o tym, że gdyby ta substancja miała być wykryta w ciele Roberta...
Trzysini.
Tak, ale że gdyby ona miała być aktywna, to musiałby połknąć jej, przyswoić jej masę wszechświata.
Okej.
Okay. Że to jest tak absurdalne.
I wychodzi na to, że Robert wziął, no ja nie wiem, no jeżeli się go zapytam, nie wiem, co mi powie, nie jesteśmy aż tak blisko, chociaż uważam, że tą relację nawet taką internetową, którą mamy i przez znajomych i w ogóle sobie wysyłamy wiadomości, bardzo często nawet wideo, to jest spoko i no nie wiem, no kurczę, ja go nie skreślę jako człowieka i uważam, że żadne sterydy nie dadzą ci takich supermocy, robienie wyczynów, które Robert robi, także tak
bo tak mógłby co drugi człowiek z chodnika wejść i zacząć to robić. Tutaj akurat nie ma żadnej wątpliwości, że tego się akurat nie da zrobić i wierzę w dalsze osiągnięcia Roberta. Bartosz, Wikłacz czy Gamrot, który będzie najlepszy w UFC? Dopiero doszło.
Ciężarówa, no.
Mogę ci jeszcze Parnasa dorzucić.
Nie znam go w ogóle.
No ale chyba widziałaś, jak walczy. To jest niesamowity.
A on już jest w UFC?
Nie
jeszcze?
On ma ostatnią walkę w kontrakcie KSW teraz.
Okej. No dobrze, daj Boże, żeby tam wszystko dobrze poszło. No.
Niesamowity to jest.
Ja nie potrafię. To dla mnie obaj i Jakub Wikłacz i Gamrot będą mistrzami UFC. To jest wspaniałe, bo ja gdy zaczynałam trenować MMA, miałam lat, może to był 12, to było ile? 12 lat temu, czyli miałam 25 lat, no to Kuba Wikłacz miał ile? Miał kilkanaście. Ja już wtedy wiedziałam, że on będzie, że będzie mistrzem KSW i w przyszłości zasili szeregi UFC i czekam na to, nie?
I myślisz, że będzie lepszy od Gamera? Na pewno PESEL ma lepszy.
PESEL ma lepszy i ma więcej czasu na odrobienie lekcji. Ma więcej czasu na bycie jeszcze lepszym zawodnikiem. Jakub Wikłacz, pomimo iż ma background judo, Jakub Wikłacz jest drugą generacją MMA. Czyli on już każdy ten sport, taki jak, wiesz, zapasy jiu-jitsu, boks, już on miał to trochę... miał już takie... przetransferowane pod MMA, bo Mateusz Gamrot jest stricte zapaśnikiem, ja byłam zawodniczką strójkową Muay Thai i my tego musieliśmy się wszystkiego tak oddzielnie uczyć i łączyć, no nadal zawodnicy muszą to robić, ale to jest ta druga generacja, oni mają, nie to, że łatwiej, ale oni są kompletni, że oni się tak nie wyróżniają się aż tak znacznie w jakiejś płaszczyźnie, że oni są dobrzy w każdej płaszczyźnie.
Tak, to prawda.
I to jest Jakub Wikłacz. Jak chociaż u niego ten parter jest przekozacki, nie? To jest mały opiszonek, my mówimy. No?
Nie wiedziałem, jak można z nim wygrać, jak teraz miał obronę pasą.
Ale ciężki przeciwnik i wiesz co? Łatwo wygrać szybką walkę, czyli taką przez knockout. Trudniej wygrać walkę, tak. Która toczy się na dystansie 5 rund. I pomimo, iż te walki czasami mogą nie iść na naszą korzyść, albo są bardzo wyrównane i trudne, to z takiej walki wyciągasz się jeszcze większe lekcje. Bardzo dużo lekcji. To jest bardzo dużo do rozwoju. To jest taki 7-milowy krok. Pomimo tego, tej uciążliwej pracy, którą musiałeś ponieść, a przeciwnik był godny.
Dobra, ale nie widziałem tej twojej wypowiedzi, więc mogę powielać coś, ale nie słyszałem tego na pewno. Za sytuację z Sebastianem Przybyszem, tak już stricte posportowo, powinien zostać zdyskwalifikowany?
Nie. Chcesz wody?
Nie, dziękuję.
Nie powinien zostać zdyskwalifikowany, bo to było w ferworze walki i tylko osoba, która nie była w oktagonie i nigdy nie walczyła i że to jest wszystko na żyletki, nie powinna tego oceniać. Mm-hmm. Oczywiście są zasady, ale my nie możemy wychodzić i walczyć na pół gwizdka, ograniczać, nie wiem, ciosów, kopnięć, bo mogę kogoś sfaulować. Oczywiście jesteśmy szkoleni i uważamy na to, ale ja uważam, że to poszło po prostu w ferworze wszystko walki.
Mm-hmm.
Totalnie, że to było poza taką kontrolą celowego zranienia przeciwnika.
Uważasz, że KSW zaraz...
Chociaż uważam, że Sebastian ma prawo po prostu rościć. Nie?
Ale on nie chciał.
Ale nie chciał.
Sebastian nie chciał jego
narodzin. Jest naprawdę wojownikiem. Nie mogę się doczekać czwartego pojedynku. Ostatnio dziewczyna Seby, czy narzeczona już dziewczyna chyba, Ola,
która jest wspaniałą
osobą, gościła u mnie na evencie, w ogóle jest super laską, gościła u mnie na evencie i to dla mnie jest takie trudne czasami, bo wiesz, Wikłacza znam tyle lat, ale ja nie skreślam ludzi i bardzo chcę trzymać tę relację z Olą, którą serdecznie pozdrawiam i cały Fizjolab w Gdańsku, bo to ludzie tworzą miejsca i wszystko, ale dla mnie ta walka będzie trudna, nie? Bo ja wiem, jak ona bardzo jest za swoim partnerem, no ja będę sercem za Kubą, ale ja się nie mogę doczekać tej czwartej walki, bo ja myślę, że my zobaczymy najlepszą wersję Sebastiana Przybysza, który już się do tego przygotowuje. Ale znowu Jakub Wikłacz wie, z jak godnym rywalem będzie walczył i że to będzie po prostu dopiero walka roku, nie?
Tak, też mi się tak wydaje. No Seba dostanie najprawdopodobniej, ale to jeszcze nie jest potwierdzone, kogoś na przetarcie w Gdańsku w maju.
A ja myślę, że w czerwcu oni się spotkają w Olsztynie.
O, tak myślisz? To ja myślę, że...
To by było fajne. No, to by marketingowo
było,
dobre.
To by było, a z drugiej strony Seba Przybysz i Trójmiasto, to też marketingowo jest dobre, więc jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało.
Zależy, jak będzie KSW chciał wykorzystać potencjał Kuby Wikłacza, no i pierwszej gali w Olsztynie.
Mm-hmm. No tak.
Mamy nową halę.
Ale jeszcze szczególnie, że gala w Trójmieście już jest potężna, bo to jest naprawdę bardzo mocna gala marketingowo, patrząc, że walczy Bartosz z Grzebykiem, Szpila z Wrzoskiem i jeszcze trzecia walka będzie też mocne. Jest bardzo, tak, bardzo dobra. Masz swoich faworytów?
Nie, bo ja tak ze wszystkimi trzymam się dobrze i...
Lepiej nie mówić.
Ja to nawet predykcji na UFC nie daję, bo ja wiem, że już na takim poziomie to się może wydarzyć 50-50 w każdej walce, bo jednak przeciwnicy są dobierani. Okej, jeden może być czasami na miejscu piątym, drugi na dziesiątym, ale że jak już ktoś staje do walki, to są godni siebie rywale.
A jak tak spojrzysz na poziom, to UFC to jest Liga Mistrzów,
tak.
KSW to jest druga, trzecia liga, czy to jest od razu pierwsza liga?
Po UFC? No nie, no jest to taka piąta, szósta organizacja w Europie. Na świecie, przepraszam.
Bo zastanawiam się nad tym, jeżeli z tej organizacji odejdzie właśnie Saladin, o którym trochę powiedzieliśmy, Kuba Wikłacz, o którym Bartosz też na pewno odejdzie, bo zresztą dostał teraz propozycję z Bellatora za 600 ponad 1000 złotych i bardzo mocno płakał, że nie mógł tego przyjąć. To czy nie będzie tak, że znowu na miejscach, teraz zresztą za Pawlakiem jest od razu Mamet, za Bartosem jest od razu Grzebyk, z którym walczy, za Kubą Wikłaczem jest Seba Przybysz, który też ma marzenia, jeżeli chodzi o UFC, bo o tym rozmawialiśmy w swojej rozmowie, że trochę poziom zostanie bardzo mocno obniżony.
KSW? Ja myślę, że jest tak dużo prospektu i talentu i walczących młodych zawodników, o których jeszcze nie wiemy, którzy zwojują nasze serce.
Ten, co znokautował teraz tego Polaka, chłopak chyba z Serbii, nie pamiętam.
Tak. To grube to było.
Bardzo, bardzo. No dobra, ale zmierzając do końca, O stand-upie powiedziałaś, robię rzeczy, których nie potrafię i mam prawo tego nie umieć. A opowiedz proszę, jak wygląda, jeżeli chodzi o ten proces taki pisania materiału dla ciebie. To jest tak, że ktoś konkretny go pisze, spotykają się ludzie i go piszą razem z tobą. Tak. Jak to działa?
Jestem po spotkaniu, w ogóle jestem wdzięczna Tomkowi Olczakowi, który mnie zaprosił do tej ligi, bo rok temu był Janusz Habior, Kękę, OSTR.
Góral.
Tak. Także masa ludzi, no ja sama jestem ich fanką i widzę fajną zmianę i rozmach tego. To trochę jak MMA i rozkwit tego wszystkiego. Fajnie jest być tego częścią od tej drugiej strony, czyli totalnie z backstage'u i tworzenia. Jestem po pierwszym spotkaniu z kilkoma osobami, też z Ghost Riderem, ale mieliśmy takiego wideokola właśnie z kilkoma artystami z całej ekipy i materiał się pisze. Ja po prostu dużo musiałam opowiedzieć o sytuacjach życiowych. Jeszcze muszę nad tym pracować, no ale chcę wam powiedzieć, że jeżeli będziecie się pojawiać na open micach, tak zwanych open micach, gdzie właśnie te największe gwiazdy testują swój materiał też, żeby finalnie go doszlifować i poprowadzić duże show na kilkanaście tysięcy ludzi, to sekretem jest to, że pojawię się na kilku, bo to nie będzie w ogóle promowane, że ja będę na tym open micu, a to dla mnie to będzie test. Będę po prostu wyskakiwać, no cześć, tu Jay, słuchajcie, lepiej się śmiecie z żartu, bo jak nie, nie, także wiesz, ale powiedzieli mi po pierwszym spotkaniu, że JJ, my to mamy. A ja mówię, kurczę, ja nie potrafię opowiadać o sobie. Ale chyba opowiedziałam na tyle wystarczające historie, oni mi pozwolą mi to ubrać w odpowiedni sposób. No i to ogarniemy.
A oglądasz komików ze Stanów? No bo jednak to jest kolebka.
Mało mam teraz czasu, ale zdarzało się, że oglądałam, ale tak ciężko mi teraz podążać za tym, kto jest takim totalnym topem.
No, na Netflixie Ricky Gervais, no to program Armageddon doskonały, no i Dave Chappelle, no to klasyki. A już na sam koniec, prawie na koniec, pracoholizm to dar czy klątwa?
Pracoholizm to dar. Mówię jak chora osoba.
Tak, ale...
Nie, ale to jest darem. To jest, ja uważam, że to jest darem, bo tu jest ten sens życia, który ja odnalazłam. To jest zajebiste.
Jest taki fragment w dokumencie o tobie. W Stanach nosiliby ją na rękach. W Polsce nie jest doceniana. Jednym zdaniem. Zgadzasz się czy nie?
Nie ma sportu bez kibiców, żadnego sportu i... To, ile miłości dostaję w Polsce, a zwłaszcza po tym, jak wróciłam teraz z Miami po ogłoszeniu tego Hall of Fame, dziękuję wam za to. Zawsze godnie przez wiele lat dla Polski. Tak jak
Czekaj, jeszcze raz. W Stanach nosiliby ją na rękach. W Polsce nie jest doceniana.
Polska.
Bardzo ci dziękuję.
Świadomie mieszkam. Tak, Polska. Dziękuję bardzo.
Bardzo ci dziękuję.